Witam Państwa, Lech Pilarski i przyszedł czas na nazwę dla Uniwersytetu w Białymstoku. Jego bezmianowość trwa już zbyt długo. Teraz będzie przed środowiskiem akademickim trudna decyzja. Kandydatów na patrona uczelni jest czterech. Król Zygmunt August, Juliusz Słowacki, Ludwik Zamenhof i Ryszard Kaczorowski. Zapytaliśmy również naszych słuchaczy o te kandydatury. Wyniki są interesujące, ale podam je na zakończenie programu. Kto będzie patronem Uniwersytetu w Białymstoku? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami profesor Walter Żelazny w Białymstoku, w studiu Radia Białystok. Witam pana profesora.
Dzień dobry państwu.
Przy telefonie profesor Cezary Kuklo. Witam pana profesora.
Kłaniam się panu redaktorowi, witam państwa.
Profesor Jarosław Ławski, również przy telefonie.
Witam państwa serdecznie.
Oraz na Skype'ie profesor Krzysztof Filipow.
Witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
A zatem wszyscy się słyszymy, wszyscy będziemy mogli ze sobą dyskutować. Co prawda nie widzimy się, ale w radiu to nie ma żadnego znaczenia. Mam taką przynajmniej nadzieję. To ja proponuję, byśmy zaczęli od takiej krótkiej prezentacji każdego patrona, a potem będziemy dyskutować nad uzasadnieniami. Rozpoczynamy od Juliusza Słowackiego, profesor Jarosław Ławski. 3 minuty.
Dziękuję panie redaktorze. Proszę państwa, no Juliusz Słowacki jest postacią powszechnie znaną. To jest postać, którą wiedzę, o której każde nasze dziecko wynosi ze szkoły. Wspaniały poeta, romantyk, postać związana ze wschodem, szerzej rozumianym wschodem, ziemiami dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, od Wilna przez Krzemieniec, Żytomierz do Kijowa i Odessy. Wszyscy wiemy, że jest autorem Balladyny, Korwiana grywa się w teatrze w zasadzie bez przerwy. Jest to kandydat, który uosabia twórczość, fantazję, wyobraźnię i kandydat, który cieszy się ogromnym poważaniem za naszą wschodnią granicą. Jest taką postacią, która nie uosabia rozmowy o historii, o konflikcie, ale otwiera na przyszłość. Myślę, że w takim wymiarze jest to postać szczególnie jakoś predestynowana do tego, żeby zostać patronem Uniwersytetu w Białymstoku, czyli Uniwersytetu otwierającego się na wschodnią Europę. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz Ryszard Kaczorowski, profesor Krzysztof Filipow.
No trudno powiedzieć, że w Polsce nikt nie zna postaci Ryszarda Kaczorowskiego, urodzonego w Białymstoku, polskiego polityka, chociaż podkreślam, że nie należał nigdy do żadnej partii politycznej. Działacz społeczny, harcerz, komendant Szarych Szeregów w Białymstoku, w 1940 roku aresztowany jako szef harcerstwa tutaj miejscowego, w 1941, 1 lutego skazany na karę śmierci w Mińsku przed sądem, no rozprawa była bardzo krótka i spędził kolejne lata w kopalni złota na Kołymie. Tam tak zwana amnestia w ramach umowy Sikorski-Majski pozwoliła jemu dostać się do Armii Polskiej na wschodzie, którą dowodził generał Sikorski. Pragnę podkreślić, że to był ostatni prezydent II Rzeczypospolitej. Tutaj w domyśle oczywiście na uchodźstwie. To ten prezydent reprezentujący całą Polskę i emigrację, tą przymusową, która została poza granicami kraju, nie wróciła do komunistycznej Polski, przekazał insygnia władzy następcy swemu, znaczy tym, który został wybrany w wolnych wyborach, mianowicie prezydentowi Wałęsie. No zginął tragicznie w Smoleńsku, to tego przypominać przecież państwu nie muszę, i pochowany w świątyni Opatrzności Bożej. No sam pochówek to też kwestia, no na bardzo tragiczna, bo miał dwa pochówki niestety, ale w szczegóły przecież wchodzić nie będę. Osoba jak najbardziej rozpoznawalna w Polsce, rozpoznawalna w Białymstoku, o czym przekonywać Państwa tutaj nie muszę, ale również wśród Polonii kanadyjskiej, amerykańskiej i ruchu harcerskiego, czy skautingu światowego. Tyle by może w takim skrócie, bo nie będę przecież Państwu życiorysu tej wybitnej postaci działacza społecznego i harcerza przypominał.
Dziękuję. Teraz pora na króla Zygmunta Augusta, profesor Cezary Kuklo.
Szanowni Państwo, to ostatni przedstawiciel dynastii jagiellońskiej, dynastii, która zapisała się w sposób szczególny w dziejach naszego narodu, w dziejach naszego państwa. Ja tylko przypomnę, że słynna Akademia Krakowska od początku XIX wieku nosi miano Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zygmunt August to ostatni męski przedstawiciel tej dynastii, syn znakomitego króla Zygmunta I Starego i księżniczki włoskiej Bony Sforzy. Ale przede wszystkim to król reformator. To on prowadził Wielkie Księstwo Litewskie do Europy tej nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się. To postać, która cały czas łączyła i starała się łączyć naród litewski i naród polski. To postać na miarę jednego z największych władców XVI-wiecznej Europy, który koresponduje i z dworem hiszpańskim Filipem II, i z dworem angielskim, z dworem habsburskim. Jest prawdziwym człowiekiem renesansu, zapatrzonym w bibliotekę, w budowanie, w czytelnictwo książki. To człowiek, który też w odróżnieniu od innych władców jest na wskroś przesiąknięty tolerancją i tą ważną tolerancją religijną. Może w późniejszym jeszcze głosie powiem troszkę o związkach króla Zygmunta Augusta z Podlasiem, ale już teraz można powiedzieć, że jeżeli Uniwersytet w Białymstoku jest właśnie uniwersytetem łączącym i leżącym na pograniczu dwóch państw, Litwy, Polski, a teraz i Białorusi, to wszystkie te cechy wspólnoty, wspólnoty politycznej, religijnej, wspólnoty kulturalnej uosabiał Zygmunt August i wydaje się, że w moim przekonaniu jest naprawdę godnym tego faktu, żeby widniało jego imię w nazwie Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękuję również. No i teraz pora na Ludwika Zamenhofa, profesor Walter Żelazny w studiu Radia Białystok.
Należy postawić sobie następujące pytania wstępne.
Może, panie profesorze, powrócimy do tego, do tych pytań i odpowiedzi na nie za chwilę. Krótko o samej postaci, 3 minuty, przypomnę.
Ludwik Zamenhof znany jest przede wszystkim jako twórca języka esperanto, ale jest to człowiek, który poza stworzeniem esperanto w 28 roku życia, języka, którego nie trzeba było już nigdy poprawiać, a w tym samym czasie prawie, że powstało kilkaset różnych projektów języków sztucznych, zwyciężyło esperanto. Pytanie dlaczego? To przy okazji można rozważać to zagadnienie. Ale nieznany jest Zamenhof ze swoich pism filozoficzno-społecznych. Dlaczego? Dlatego, że pisał po esperancku z nadzieją, a jesteśmy w epoce, gdzie jeszcze nie ma, proszę Państwa, ani żadnych internetów, dopiero co telefon zaledwie zaczyna działać, więc język międzynarodowy jawił się jako konieczność i zresztą ten język esperanto w Polsce, która nie istniała, przypominał wielu ludziom o tragedii polskiej i to jest dług, jaki mamy względem Zamenhofa. Pisał po esperancku, dopiero dzisiaj są tłumaczone jego dzieła i dopiero dzisiaj odkrywamy jego wielkość.
No i dodajmy, że urodził się w Białymstoku.
No, urodził się w Białymstoku i zawsze podkreślał, że jest białystoczaninem.
Dziękuję bardzo. Panowie profesorowie skrupulatnie wykorzystali czas i dosyć krótko przedstawiali nam swoje kandydatury. Teraz pora na uzasadnienia. Nie wiem, który z panów chce zacząć, jeśli chodzi o uzasadnienia. Jarosław Ławski, spróbujmy wywołać. Dlaczego Juliusz Słowacki, dlaczego chce pan nawiązywać do tradycji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, no bądź uczelni imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach?
No niekoniecznie chcę nawiązywać do tradycji uczelni w Poznaniu czy w Kielcach, to jest zupełnie błędny trop. Chcę przede wszystkim nawiązywać, panie redaktorze, do tradycji wileńsko-krzemieniecko kijowskich, do Wielkiego Księstwa Litewskiego i tych ziem, z których Juliusz Słowacki i jego rodzina pochodzili. Jest Juliusz Słowacki postacią znakomicie tam znaną. Ja chcę też przypomnieć, że w 2009 roku obchodziliśmy sejmowy rok Juliusza Słowackiego.
Halo, panie profesorze?
Tak.
Coś nam na moment przerwało. Teraz może pan kontynuować wątek.
Halo?
Tak, słyszymy się.
W 2009 obchodziliśmy rok Juliusza Słowackiego i główne sejmowe obchody tego roku odbyły się w naszym mieście w Białymstoku. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Patron uczelni powinien reprezentować pewne wartości, pewną tradycję. I pod tym względem wszystkie kandydatury reprezentują jakąś tradycję i jakieś wartości. Z pewnością wybór jednego, odrzucenie trzech innych kandydatów nie zaszkodzi historycznej pamięci o wszystkich trzech pozostałych kandydatach. Ale wybór patrona jest czymś znacznie więcej. Jest komunikatem adresowanym do naszego otoczenia, bliskiego i dalszego, i komunikatem adresowanym do przyszłości. I która z tych postaci w istocie, jeśli myślimy o przyszłych studentach naszej uczelni, jest najbardziej rozpoznawalna? Pamięć o której przeżycia, z którą postacią wynosimy ze szkoły? To jest Juliusz Słowacki. Powtórę, jest to także komunikat, który adresujemy do innych środowisk uniwersyteckich w Polsce. To jest komunikat, który mówi, jakie mamy ambicje. I tutaj nawiążę do pańskiej wypowiedzi, panie redaktorze, że chcę połączyć Uniwersytet w Białymstoku z uniwersytetami w Poznaniu. A dlaczego nie? Właśnie taki patron, wierszy patron, zdradza nasze ambicje. Czy chcemy być po prostu uniwersytetem regionalnym, czy chcemy być uniwersytetem z ambicjami. I trzeci argument, ostatni już, jest to też komunikat skierowany do tych, których mamy za wschodnią granicą. Czy rzeczywiście studenci ze wschodu będą chcieli patrona, no, który symbolizuje historię, dyskurs władzy? Śmiem wątpić. Proponuję poetę i myślę, że to jest taka propozycja, która wszystkich może pogodzić. Dziękuję.
Czy z tymi argumentami zgadza się pan profesor Cezary Kuklo?
Ja oczywiście podzielam tą pierwszą część wypowiedzi pana profesora Ławskiego, że patron powinien być postacią znaną. Ja bym dodał do tego, że patron naszej uczelni powinien jak najbardziej łączyć nas jako społeczność akademicką, ale łączyć też studentów różnych wydziałów. I dla mnie, optując za postacią Zygmunta Augusta, staram się widzieć te obszary działalności, gdzie i student prawa, i koleżanka, czy kolega z Wydziału Prawa, i kolega z Wydziału Ekonomii, i studenci z Wydziału Ekonomii, czy Biologii, czy Pedagogiki odnajdą w działalności tego patrona przynajmniej jakąś część wspólnych, jakąś wspólną płaszczyznę. Ja powiem szczerze, że nie zazdroszczę senatowi uniwersytetu, mojego uniwersytetu. Sam jestem senatorem, bo to jest decyzja podejmowana dzisiaj w naszej jak gdyby oglądzie rzeczywistości, ale powinniśmy brać też pod uwagę, jak będą reagować na tego patrona studenci za lat 10-15, kiedy nas już nie będzie, kiedy nie będziemy aktywnymi. Wydaje mi się, że w postaci Zygmunta Augusta To jest oczywiście przedstawiciel władzy królewskiej, ale władzy królewskiej, której nigdy starał się nie nadużywać. Tak ja mam przynajmniej wrażenie. I jako jeden przykład. Francja, Hiszpania, Niemcy, XVI wiek to jest walka z wyznaniami protestanckimi. Tymczasem u nas on wyraźnie powiedział, król Zygmunt August, że nie chce być władcą sumień swoich poddanych i od samego początku prowadzi potężną politykę integrującą prawosławnych, ludność żydowską, katolików. To widać nie tylko w jego działaniach prawnych, w fundowaniu uposażenia cerkwi, powiedzmy, czy kościołów katolickich, ale też w doborze swoich współpracowników. Nie wiem, panie redaktorze, ile mam czasu, ale ja bym mocno zaakcentował te autentyczne związki z Podlasiem. On przecież tutaj, w Knyszynie, w Tykocinie, a więc w połowie drogi między Wilnem, książęcym Wilnem, a królewskim Krakowem, widział centrum swojego państwa. No to nie da się, tak powiem, zamknąć w jednym zdaniu. Tutaj budował potężny ośrodek administracji w Knyszynie, w Tykocinie budował arsenał, zamek, mynnicę królewską i książęcą. To w Knyszynie, odległym o 20 parę kilometrów, znajdowała się, można powiedzieć, jedna z najbardziej znanych w Europie stadnin koni, to w nieodległym Tykocinie była biblioteka, prawie 4000 woluminów nadzorowanych przez Łukasza Górnickiego, któremu zresztą nadał tytuł szlachecki, otaczał się sekretariat, sekretarze Zygmunta Augusta. To jest właśnie między innymi Kochanowski i Górnicki i późniejsi biskupi. To jest elita intelektualna. No kto, jeżeli nie mecenas kultury, sztuki, właśnie taki fundator tych działań kulturalnych, nie powinien być patronem? No wydaje mi się, że jest tutaj rzeczywiście cały szereg innych działań, jak chociażby świadomość, że jeżeli umrze bezpotomnie, to państwa pójdą odrębną drogą i za wszelką cenę stara się prowadzić do zbliżenia obu państw. Finałem tego jest Unia Lubelska 1569 roku. Może tyle, bo oczywiście nie chcę tutaj usurpować sobie
i zdominować naszego spotkania. Czy patron najwspółcześniejszy, profesor Krzysztof Filipow, mówimy o Ryszardzie Kaczorowskim?
No, drodzy państwo, ja mam najtrudniejsze zadanie w tym szacownym gronie moich kolegów.
Wszyscy się z tym zgadzamy. To dlaczego pan uważa, że Ryszard Kaczorowski?
Dla historyka jest potrzebny dystans do oceny, prawda? My tutaj mamy no przecież tragiczną śmierć w niedalekiej przeszłości. To jest 2010 rok. Poza tym nie był to polityk. Mamy kryterium rozpoznawalności i popularności. No ale jak już kiedyś podczas debaty na uniwersytecie powiedziałem, gdyby brać to kryterium, to dzisiaj patronem naszego uniwersytetu mógłby zostać Robert Lewandowski, prawda? Więc tutaj kwestia oceny jest no, różna. No należy pamiętać...
No ale zawsze możemy, panie profesorze, stworzyć Akademię Piłkarską.
No zawsze, no jak możemy stworzyć szkołę disco polo, prawda, średnią, to więc wszystko jest możliwe.
No drodzy państwo,
przede wszystkim trzeba pamiętać, że postać Ryszarda Kaczorowskiego nie jest formatu tylko polskiego. Jest to osoba, która była deportowana, skazana. Jest to charakterystyczne przecież dla państw wszystkich Europy Środkowo-Wschodniej. Bo w Polsce nie ma chyba rodziny bliższej czy dalszej, gdyby tak przyjrzeć się szczególnie, że nie została wywieziona na wschód, delikatnie mówiąc, na białe niedźwiedzie, jak to się mówi. To wszystko łączy Litwinów, łączy Łotyszy, Estończyków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, a po 1944-1945 roku przecież i inne nacje narodowe, jak Węgrów, Rumunów i tak dalej. Jest to jednak czynnik łączący te państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale i nie tylko. Poza tym, czy ktoś by zamarzył, że od gimnazjalisty białostockiego można dojść do prezydentury w II Rzeczypospolitej, to jest przedstawiciel ciągłości państwa polskiego. o czym warto pamiętać, chociaż w czasach komunistycznych wyśmiewano ten urząd prezydenta i rząd londyński. Poza tym no, nie ma nic bardziej nośnego, jeżeli chodzi w świecie jak scouting. Można zaryzykować twierdzenie, kto w młodości nie był harcerzem. To był współtwórca działalności harcerstwa polskiego na uchodźstwie, więc silnie osadzonego w scoutingu światowym. No, proszę Państwa, mało kto wie, że przecież harcerzy polskich w Stanach Zjednoczonych było około 100 tysięcy, w Kanadzie tak samo. Jak się odbył Światowy Zjazd Polskiego Harcerstwa Emigracyjnego, nazwijmy to w ten sposób, w Kanadzie, to prasa kanadyjska pisała między innymi, że to jest najazd Polaków na stolicę państwa. To była olbrzymia demonstracja polskości w Kanadzie, w dużym środowisku polonijnym. Takich przykładów no, można byłoby mnożyć i uzasadniać. No, najważniejsza jest ciągłość państwa polskiego. Skoro prowadzimy również politykę historyczną, to w tym nurcie jak najbardziej postać pana prezydenta świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego w tym się całkowicie mieści. Byłby to dobry patron łączący nie tylko środowisko nasze uniwersyteckie, rozpoznawalny na terenie Polski Wschodniej, rozpoznawalny w Europie Środkowo-Wschodniej i w środowisku, no, nazwijmy to dawnej emigracji, a dzisiaj szczególnie Polonii zagranicznej, która na świecie przecież taka mała nie jest.
Profesor Walter Żelazny, dlaczego Ludwik Zamenhof, w pana opinii, powinien zostać patronem białostockiej uczelni?
No, ja najpierw postawiłem sobie pewne kryteria, według których zastanawiałem się, kto. To nie jest tak, że ja przyjechałem do Białegostoku z gotowym Ludwikiem Zamenhofem i na jedną kartę położyłem swoje badania. Moje badania dotyczą wielokulturowości Zamenhofa, Podlasia. I od tej wielokulturowości spojrzałem, który z ludzi żyjących na tym terenie był pełen świadom tego, że wielokulturowość stanowi rdzeń, w zasadzie istotę tej ziemi i w jaki sposób należy prowadzić politykę, żeby nie była ta wielokulturowość konfliktogenna i żeby między sobą mogli żyć w pokoju zarówno Polacy, jak i Rosjanie, Białorusini, Niemcy, prawosławni, katolicy, protestanci,
Żydzi.
I Żydzi. I proszę Państwa, dopiero wtedy ja sobie zdałem sprawę z tego, jak ogromną rolę odegrał Zamenhof, żeby nie ukończywszy jeszcze 30 roku życia, rozsławić Polskę na cały świat. Musicie Państwo wiedzieć, że on otrzymuje Legię Honorową Francuską w wieku 32 lat. Jest 8 razy proponowany do pokojowej Nagrody Nobla. Mało tego, białostoczczanie dzisiaj wiedzą, i tutaj odwołam się do popularności, dlaczego nie? Jaka jest najbardziej rozpoznawalna postać białostocka na świecie? I to, proszę Państwa, jest Ludwik Zamenhof. W każdej krajowej encyklopedii, Wikipedii, wszędzie mamy Ludwika Zamenhofa. Jesteśmy dłużni, jak powiedziałem, Ludwikowi Zamenhofowi to, że podczas nieistnienia Polski, Polska była na ustach dzięki Esperanto, a w tym czasie, w którym żył Zamenhof, Esperanto było bardzo popularnym językiem, była na ustach wielu, wielu ludzi, intelektualistów, pisano książki, pisano rozprawy naukowe właśnie dzięki Zamenhofowi. Zostawił po sobie dorobek, który jest nieznany, dopiero teraz jest tłumaczony. Proszę Państwa, Węgrzy przetłumaczyli, Szwedzi przetłumaczyli Zamenhofa dopiero w ostatnich 2 latach, co Agnieszka Jagodzińska i ja przetłumaczyliśmy całe dzieło Zamenhofa i dopiero wtedy ludziom zaczyna kiełkować w głowie, z jaką to wielką postacią mieliśmy do czynienia. Można powiedzieć, a dlaczego nie pisał po polsku? No ale równie dobrze można powiedzieć, dlaczego nie pisał po francusku czy po rosyjsku.
Czy po angielsku.
Częściowo oczywiście pisał w tych językach. Ale chcąc lansować esperanto, no musiał po prostu pisać po esperancku. Ja myślę, że jego dewiza tworzy doktrynę, w której każdy człowiek, mimo sprzeczności swojej religii, swojego pochodzenia, znajdzie w środowisku swoje miejsce dzięki tolerancji i pewnej postawie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiło, to, co powtarzają Ewangelie synoptyczne i znamy to z chrześcijaństwa, pochodzi od Hillela starszego, Tanity, w pewnym sensie chyba i nauczyciela Chrystusa, i dlatego sięga Zamenhof do początków chrześcijaństwa i końca judaizmu kapłańskiego. Zaczyna się rabiniczny. I stąd nie czyń drugiemu, złota zasada, co tobie niemiło, wywodziwszy od Hillela tą zasadę, twierdzi, że jest święta obowiązująca wszędzie i na każdym kroku. Dlatego Zamenhof uważam jest godną postacią na patrona. I jeszcze najważniejsza rzecz. Czy my chcemy lansować jakiegoś człowieka dzięki temu, że dostanie nazwę uniwersytecką? Czy my chcemy lansować uniwersytet dzięki komuś, który jest znany na całym świecie? To są moje urgmunty.
I to jest takie podstawowe pytanie. Teraz, jeśli panowie pozwolą, to zadam pytanie trudne, być może, albo bardzo proste. Profesor Jarosław Ławski. Panie profesorze, gdyby nie Juliusz Słowacki, to na kogo głosowałby pan z pozostałych kandydatur?
To jest rzeczywiście trudne pytanie.
Stawiam pod ścianą.
Nie, dlaczego? Najbliższa tradycja powiązana z tradycją Juliusza Słowackiego to jest tradycja króla Zygmunta Augusta. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale dodam, tradycja, do której odwołuje się Słowacki, jest moim zdaniem szersza niż tradycja Augusta i sięga dalej w przyszłość. Adresowana jest do ludzi przyszłości.
Teraz pytanie do profesora Krzysztofa Filipowa. Gdyby nie Ryszard Kaczorowski, to na kogo?
No to tak jak mój poprzednik, profesor Łaski, powiedział, trudny wybór, prawda? Albo inaczej, osiołkowi w żłoby dano. Drodzy Państwo, no ja bym się wahał między dwoma postaciami w tym wypadku, między królem Zygmuntem Augustem, a między Ludwikiem Zamenhofem. Tutaj proporcje rozkładają się 50% na 50. Ponieważ jestem historykiem, zajmuję się również historią pieniądza, może bliższą osobą byłaby mi postać króla Zygmunta Augusta.
Tym bardziej, że rządził najbogatszym starostwem w II Rzeczpospolitej, czyli starostwem kneszyńskim.
No jednocześnie to założenie tej mennicy w Tykocinie, która była jedyną poza Wilnem, a w Wilnie praktycznie mało co tam tego pieniądza
bito.
Rzeczypospolitej obojga narodów wybijano. No poza tym tutaj warto też wspomnieć, że to było, jeżeli chodzi o czworaki Zygmunta Augusta, te tak zwane brodacze, to one były tak popularne w Europie, że naśladownictwo poszło i fałszowano pieniądz między innymi na południu Europy, który zalewał potem całą, ale nie można pomijać również tutaj osoby Ludwika Zamenhofa, tak jak profesor Walter Żelazny powiedział, rozpoznawalnej bardzo na całym świecie, bo faktycznie jak się rzuci hasło Ludwik Zamenhof, to wszyscy będą kojarzyć to z naszym miastem. Tutaj 50% na 50, ale żeby zachować jakąś równowagę, profesor Łaski powiedział o Zygmuncie Augustie, to ja się skieruję w stronę Ludwika Zamenhofa.
Teraz pytanie do pana profesora Cezarego Kuki. Panie profesorze, gdyby nie król Zygmunt August, to kto?
Słowo jeszcze wstępne. Miałem zaszczyt nie tylko znać, ale też i współpracować z panem prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, kierując przez 12 lat Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Kilkakrotnie gościliśmy pana prezydenta, organizowaliśmy wystawy pod jego honorowym patronatem. I serce, niejako pamiętam rozmowy z nim i wieczorne, i z panią prezydentową. No ale serce to jest jedno, a odpowiedź na pana redaktora pytanie jest dla mnie bardzo trudna. Tak naprawdę chciałoby się, żeby może nawet ten uniwersytet był oczywiście i patronem, patron jego był Zygmunt August, albo Uniwersytet Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jeżeli miałbym jakoś tam decydować, to może czasami zdarza mi się czytać poezję na uspokojenie Juliusza Słowackiego przed 12 w nocy i może z kolei, żeby tutaj zachować jakąś taką równowagę, to może ja bym swój skromny głos gdzieś w tym kierunku oddał, choć tak powiem postać i znaczenie Ludwika Zamenhofa jest dla mnie oczywiście znane i ta idea łączenia ludzi też jest ważna, ale może jednak bym tutaj się skłaniał ku sylwetce postaci, dorobku też Juliusza Słowackiego.
Teraz profesor Walter Żelazny. Gdyby nie Ludwik Zamenhof, to kto?
Ja bym szukał, oczywiście teraz to jest musztarda po obiedzie, jakiejś neutralnej nazwy, dlatego że my sobie każdym patronem psujemy reputację, gdyż każdy z nich zasługuje na bycie patronem i w każdym cokolwiek brakuje. Ja bym szukał nazwy typu, oczywiście w tej chwili nie wymyślę, ale na przykład Uniwersytet imieniem Komisji Edukacji Narodowej, czy uniwersytet, który wiąże się z jakimś wielkim wydarzeniem historycznym w Polsce, Uniwersytet Wielokulturowości Polskiej. No, wymyślam w tej chwili najróżniejsze rzeczy. Natomiast jeżeli zostaniemy przy czterech nazwiskach i przy panu bardzo rygorystycznym pytaniu, to jeżeli nie Ludwik Zamenhof, to chyba byłbym rzecznikiem Zygmunta Augusta.
Dziękuję panom bardzo. Za chwilę powrócimy do rozmowy, bo panie już
tak. Ale jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę jednej opcji.
Takiej.
Pozostawienia nazwy, która jest. Zwracam panu uwagę.
Zostawmy, panie profesorze, niech pan nie wywołuje zakończenia epilogu w momencie, kiedy jeszcze nie ma czasu na ów epilog, to za chwilę, bowiem wprowadziliśmy na naszą radiową stronę, na Facebooka i na Twittera pytanie do naszych słuchaczy, radiosłuchaczy, właśnie pytanie o patrona. I posłuchajcie panowie, jak głosowali nasi słuchacze. Na Facebooku głosowało na Zamenhofa 70 osób, na Słowackiego 2, na króla Zygmunta Augusta 12, a na Ryszarda Kaczorowskiego 14. Natomiast na Twitterze głosowało 80 osób i ponad 56% na Zamenhofa, 7,5% na Słowackiego, 20% na króla Zygmunta Augusta i ponad 16% na Ryszarda Kaczorowskiego. To teraz proszę o komentarz do tych wyników profesor Jarosław Ławski.
Panie redaktorze, no, komentuje się wyniki miarodajne. Pierwsze głosowanie miało zupełnie inny wynik niż głosowanie drugie. Ja myślę, że to jest początek dopiero dyskusji i tutaj tak ale niereprezentatywna.
Tak, ja rozumiem. Tak nie... W pana opinii ta dyskusja powinna być wewnątrzakademicka, czy także, no, że tak powiem, ze współudziałem mieszkańców województwa podlaskiego?
Ja może powiem, panie redaktorze, jak się wybiera na innych uczelniach patrona, tak? Przez głosowanie całej społeczności akademickiej. Więc nie wybiera patrona społeczność całego regionu, lecz społeczność akademicka, która będzie z nazwą żyła. Dziękuję.
Czyli co, proponuje pan jednak na uczelni rozstawienie tych czterech urn i wszyscy pracownicy przychodzą, naukowi pracownicy i głosują, tak?
Nie, panie redaktorze, jak to nie pracownicy wybierają wtedy patrona, lecz wszyscy członkowie społeczności akademickiej.
Czyli studenci również.
Ale studenci też. Dodam, nie proponuję tego, natomiast takie procedury są dość powszechnie stosowane.
To proszę teraz o komentarz profesor Cezary Kuklo do tych wyników.
Panie redaktorze, szanowni państwo, jako troszkę historyk i statystyk trzeba byłoby zapytać o grupę, grupą wiekową.
Nie wiem, znam te zasady.
Dlatego jestem bardzo ostrożny.
Jesteśmy na początkowym etapie debaty o kandydaturze na patrona. W związku z tym próbowaliśmy rozbudzić zainteresowanie tą sprawą także słuchaczy.
Ja, oczywiście i tutaj... Panie redaktorze, pokłon, bo tak powinno być. No, taka jest rola też mediów. Ja nie chciałbym w jakiś sposób szczególny oceniać, bo ktoś uważa, że ta postać, ktoś będzie inny właśnie po tej drugiej stronie. Moim zdaniem decyzja będzie trudna, jeżeli to będzie tylko decyzja Senatu i tutaj też podzielam opinię pana profesora Ławskiego, że trzeba byłoby może w jakiś sposób oddać głos społeczności studenckiej, pracowniczej, no bo jest nas kilka tysięcy. Sam Senat to z kolei grupa 45 czy 50 senatorów. Boję się, powiem szczerze, boję się tej nawet odpowiedzialności jako jeden z członków Senatu. Choć podkreślam, wszystkie osoby są szlachetne, należałoby szukać tej, która będzie najmniej wzbudzała czy jakiś polemik, czy jakiś kontrowersji, która by była łączyła, gdzie by i pracownik, i student z biologii powiedział, tak, patron, jestem dumny z tego patrona, kolega z prawa też, kolega z historii też. I tutaj myślę, że jesteśmy naprawdę na początku drogi. Ja nie znam stanowiska władz rektorskich, czy my będziemy wybierali w czerwcu, czy może na jesieni, czy będzie ta dyskusja w jakiś sposób tam kontynuowana. Na pewno jest to bardzo ważna decyzja, decyzja, która powinna wybiegać też troszkę w przyszłość, bo niejako decydujemy za naprawdę pokolenia naszych następców, zarówno jako pracowników, jako studentów. Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Filipow.
No ja przewidywałem, że to będzie taki rozrzut głosów, jakbyśmy powiedzieli. To są różne też grupy społeczne, różne grupy wiekowe, które wybierają. Nie jest to reprezentatywne, więc trudno jest tutaj się tak naprawdę do tego odnieść. No tak jak wcześniej powiedziałem, jest jeszcze ta jedna opcja, że w ogóle nie zmieniać patrona, nie wprowadzać.
No ale to nie byłoby źle dla uniwersytetu, gdyby nadal został bezimienny?
No nie można powiedzieć, że jest bezimienny, bo w Polsce
to tak w cudzysłowie nazywam.
Uniwersytetów, którzy nie mają swego patrona, niektórzy mają swego patrona i to też nie wiadomo dlaczego, albo drugie pytanie, po co. Tutaj wybór jest naprawdę, naprawdę trudny. Ja chylę czoła, że Senat będzie miał dużo do zgryzienia, dużo wątpliwości. Nie sądzę, żeby w pierwszym głosowaniu, bo może być dwa, mogą być dwa głosowane, bo chyba jest przyjęte, że Senat będzie wybierał podczas głosowania owego patrona uniwersytetu, czy nie trzeba byłoby wybrać wtedy większością głosów, żeby jednak pewna szala przeważyła. Ale to jest naprawdę trudny orzech do cienia. I ja się tylko cieszę, że nie jestem senatorem.
No bo Senat będzie musiał mieć teraz bardzo mocne zęby. Profesor Walter Żelazny.
Też bym proponował, żeby to cała społeczność akademicka głosowała. Jak najbardziej zgadzam się z tym, że mieszkańcy Białegostoku i Podlasia mają pełne prawo wyrazić swoją opinię. W końcu to jest uniwersytet w ich środowisku, w ich mieście. Ale Senat to jest deczko za mało. 45 osób to jest troszeczkę za mało, żeby zadecydować o
tak nazwie. Ważnej sprawie.
Tak. Takie jest
no bo co by było, gdyby nie wybrano tego patrona? Gdyby środowisko było tak podzielone, że nie udałoby się wypracować kompromisu?
No to by nic nie było. A co by było specjalnego? Byłoby to, co jest. Dalej by był Uniwersytet w Białymstoku i połowa polskich uniwersytetów nie ma swojej nazwy. Któryś z panów profesorów, moich kolegów, powiedział, że czasami są nazwy ni w gruchę, ni w pietruchę. Na przykład Uniwersytet Wrocławski nazywał się imieniem Bolesława Bieruta. Musimy wiedzieć, że do dnia dzisiejszego, jaką ma nazwę Uniwersytet Warszawski? Czy ktoś wie? imieniem marszałka Piłsudskiego. No to wiecie, dlatego że wcześniej wam powiedziałem. No.
Jak powtórzmy? Nie, ja
Józefa Piłsudskiego.
No dobrze, a kto ze studentów wie na ten temat i gdzie w urzędowym jakimkolwiek piśmie mamy Uniwersytet Warszawski imieniem Józefa Piłsudskiego? No więc chodzi o to, żeby nie wpaść z jakimś nazwiskiem, którego po latach będą się wyrzekać studenci czy nauczyciele akademiccy. Wybór jest naprawdę ciężki. Ja wiem, że rektorowi bardzo zależy, żeby w 20-lecie uniwersytetu dać mu nazwę, ale lepiej być bez nazwy niż zepsuć całą sprawę.
Dziękuję panu bardzo. Nasz czas się kończy. Będziemy do problemu powracali. W każdym bądź razie na horyzoncie jest wielka data. 7 lipca 2022 roku, czyli 450. rocznica śmierci króla Zygmunta Augusta. To tak na marginesie. Nie chcę tutaj niczego podpowiadać, nie chcę niczego tutaj narzucać i panom profesorom, i naszym słuchaczom. W każdym razie wybieramy patrona uniwersytetu. Sprawą warto się interesować i mam nadzieję, że będziecie państwo okazywali zainteresowanie tą sprawą. Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli profesor Walter Żelazny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Profesor Krzysztof Filipow.
Dziękuję państwu.
Profesor Cezary Kuklo.
Dziękuję państwu, kłaniam się.
Oraz profesor Jarosław Ławski.
Dziękuję państwu, do widzenia.
To panowie profesorowie z Uniwersytetu w Białymstoku, a dzisiaj zastanawialiśmy się nad patronem tejże uczelni. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.